Dzień dobry, gościem Radia Nadzieja jest Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Do wyborów zostało już kilka dni, jak nastawienie w obozie?
No do końca pracujemy i walczymy, żeby uzyskać jak najlepszy wynik w województwie podlaskim jako drużyna Prawa i Sprawiedliwości. To był bardzo intensywny czas i potrzebny czas po to, żeby rozmawiać z mieszkańcami o tym, co już udało się zrobić i co ewentualnie mieszkańcy oczekują, że Prawo i Sprawiedliwość powinno jeszcze wykonać bądź poprawić, bo też jest taka prawda, to co powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, będąc w Łomży, że nie wszystko Prawo i Sprawiedliwości też się udało. I do tego też się jakby przyznajemy i po to właśnie spotykamy się w tej kampanii z mieszkańcami, żeby dyskutować o tym, co powinniśmy jeszcze zmienić, co powinniśmy poprawić po to, żeby ta trzecia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości przyniosła wymierne efekty dla wszystkich mieszkańców.
Jak rozmawiacie z mieszkańcami, to co mieszkańcy mówią, jeżeli chodzi o to, czego od was oczekiwali i na czym się zawiedli?
No, szanowni państwo, panie redaktorze, generalna rzecz to jest nic nowego, to co powiem odkrywczego, że dalej oczekują zmian w wymiarze sprawiedliwości. To jest jedna z dziedzin, gdzie sami mówimy, że jeszcze dużo musimy wykonać, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce został na tyle zmieniony, żeby każdy obywatel mógł czuć, że przynosi te efekty.
A to się mówi od 8 lat i właściwie jesteśmy w tym samym miejscu.
No, tak jak pan redaktor wie i szanowni państwo, że opór materii w tym zakresie jest bardzo duży. Nie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce nic zrobić, tylko dzisiaj i same środowisko sądownicze, ale również Platforma Obywatelska, opozycja używa do tego również Unii Europejskiej, Brukseli, instytucji europejskich, między innymi TSUE, do tego, żeby właśnie torpedować te zmiany, które mają spowodować, że mieszkańcy powinni odczuwać to zmianę w wymiarze sprawiedliwości, ale my jakby jesteśmy zdeterminowani, żeby do końca przeprowadzić tę reformę. Między innymi tutaj też zapowiadamy, że chcemy wprowadzić sędziów w pokoju, którzy mają właśnie zajmować się między innymi takimi sprawami bardzo prostymi, ale które jednak powodują, że te kolejkowanie w wymiarze sprawiedliwości jest dosyć spore, czyli mówimy tu o jakichś takich wykroczeniach, które nie muszą aż tak angażować sędziów sądów okręgowych czy rejonowych, a tacy sędziowie pokoju mogliby spokojnie tym się zająć. Drugą taką rzeczą, którą oczywiście zwracają uwagę, to co też nam się nie do końca udało i powinniśmy poprawić, to jest na pewno składka zdrowotna dla przedsiębiorców. To też jakby nie ukrywamy, że musimy nad tym popracować i przygotować stosowne regulacje w tej sprawie. My również o tym jasno mówimy, że wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że tu musi nastąpić zmiana. Każdy z naszych gości tutaj na ziemi łomżyńskiej, których było, zaczynając od pani marszałek Witek, kończąc na panu premierze Mateuszu Morawieckim, w dniu dzisiejszym o godzinie 18:00 przecież będzie też wizyta pana ministra Jacka Sasina, który też będzie otwarty na taką dyskusję, rozmowy i mówić właśnie o tym, że niektóre rzeczy musimy zmienić. To, co nam się na pewno udało, to wielu mieszkańców dziękuję za te działania związane właśnie z opieką rodzin, dzieci, z osobami niepełnosprawnymi, również z wsparciem i pomocą dla osób młodych, bo trzeba powiedzieć, że osoby młode dzisiaj są też bardzo dużymi beneficjentami obok seniorów tych działań Prawa i Sprawiedliwości, no bo jeśli mówimy o...
A ludzie młodzi często mówią, że no tak, oferta Prawa i Sprawiedliwości jest skierowana tylko do osób starszych.
No właśnie tutaj jakby trochę żałuję, że jakby to nie dociera do młodego społeczeństwa, które jest przecież bardzo mocno w internecie, w social mediach i bardzo jasno, czytelnie mogą sobie to zweryfikować, przecież bez podatku do 26 roku życia. Mówimy teraz przecież o tym kredycie na preferencyjnych warunkach 2%. Mówimy o wkładzie własnym dla młodych osób, żeby też im dopomóc, ale przecież wszystkie te możliwości pracy zdalnej, pracy również elastycznego czasu pracy, bo przecież tutaj zwracamy uwagę, że chcemy dofinansowywać przedsiębiorców i pracodawców, którzy będą zatrudniać osoby do 30 roku życia, więc tych działań na rzecz młodych osób jest bardzo dużo. No sam jestem jeszcze młodym człowiekiem, który czerpie też korzyści z tego właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość prowadza różnego rodzaju programy dla osób młodych, więc wydaje mi się, że młode osoby muszą dotrzeć na tyle w internecie i w sieci, a to jest dosyć proste, żeby przekonać się, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj nie tylko mówi, ale i robi.
A no to nie młodzież musi dotrzeć, tylko to wy musicie dotrzeć do młodzieży.
No my docieramy, szanowni państwo, panie redaktorze, dlatego dlatego że robiliśmy setki, tysiące spotkań w całej Polsce. My rozmawiamy ze wszystkimi, z młodzieżą również, bo no, taka młodzież...
starszych jest.
No tu pan redaktor, nie wiem, czy bywał na wszystkich spotkaniach, raczej wydaje mi się, że no, nie był pan częstym gościem wszystkich spotkań Prawa i Sprawiedliwości, a mogę pana zapewnić, że naprawdę wiele osób młodych przychodzi na te spotkania. Nawet na wizycie ostatniej pana premiera Mateusza Morawieckiego były młode osoby z dziećmi, więc to pokazuje, że dzisiaj młode pokolenie też jest świadome i chce racjonalnie wybierać. Oczywiście z młodymi osobami dzisiaj w ogóle jest łatwiej rozmawiać w internecie, w social mediach, bo oni tam najwięcej przebywają, tam najwięcej czytają, zdobywają informacje i te informacje jako Prawo i Sprawiedliwość, jako każdy z nas kandydatów, ale też jako partia, umieszczamy, informujemy po to, żeby młode osoby mogły się do tego przekonać, choć rzeczywiście uważam, że jeszcze za mało docieramy, za mało informujemy i jeszcze dużo pracy przed nami, żeby te młodsze pokolenie uświadomić, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ale też nie ukrywajmy, że młode pokolenie charakteryzuje się zupełnie inną specyfiką osób starszych, które już jest doświadczone i zawodowo, i prywatnie, bo młode pokolenie często jest takim podejściem lifestyle'owym, z takim często podejściem, że oczekują zmian tu i teraz albo natychmiast, a nie zawsze wszystko się da i to też trzeba budować takie podejście obywatelskie w młodym pokoleniu, że wszystko musi przyjść w swoim czasie, niekoniecznie tu i teraz.
A może właśnie nie chodzi o ofertę, tylko chodzi o światopogląd, bo wiemy, że młodzież dzisiaj jest bardziej liberalna.
Znaczy, młodzież liberalna czy jest? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj opozycja i my, osoby dorosłe, osoby bardziej doświadczone, powodujemy, że dzisiaj młode pokolenie też tak się zachowuje, a nie inaczej. Ja na przykład byłem zupełnie inaczej wychowywany przez rodziców, przez rodzinę. Dzisiaj zupełnie rzeczywiście rodzice też inaczej wychowują swoje dzieci. To też jakby pokazuje, że jest lepszy stan posiadania w rodzinie, w społeczeństwie, że jesteśmy bogatsi, że jesteśmy bardziej świadomi, że chcemy więcej widzieć świata, że potrafimy dociekać do niektórych informacji i to być może dzisiaj powoduje, że młode społeczeństwo jest bardziej świadome, jak wygląda świat na zachodzie i być może też by to chcieli, natomiast powinni jednocześnie też patrzeć, do czego to prowadzi, bo dzisiaj Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy pokazują ta otwartość, czy ta zbyt duża liberalizacja wszystkiego, do czego doprowadza, że dzisiaj oni mają problemy z funkcjonowaniem państwa, mają problemy z imigrantami, natomiast my dzisiaj w Polsce jesteśmy bezpiecznym kraje, my mówimy tutaj, że młode pokolenie, ale w ogóle każdy, kto chce przebywać w Polsce, może czuć się bezpiecznie.
Wspomniał pan o tym, że dzisiaj jest spotkanie w Hali Kultury w Łomży, między innymi z ministrem Jackiem Sasinem. Czy to spotkanie będzie naprawdę otwarte? Bo wiemy, że kiedy było spotkanie z panem premierem, to są takie słuchy, że nie wszyscy mieszkańcy byli do Hali Kultury wtedy wpuszczeni.
No jest to jakiś fake news, mogę powiedzieć, dlatego że w tym kontekście, że nie byli wszyscy wpuszczeni, nie dlatego, że była jakaś weryfikacja, że sympatyków czy niesympatyków Prawa i Sprawiedliwości, tylko Hala Kultury charakteryzuje się odpowiednią ilością osób, którą może przyjąć. I tak zmieniliśmy zasady, bo w pierwszym momencie miało być to spotkanie na siedząco, my później zmieniliśmy to, że to było spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim w takiej wersji stojącej po to, żeby właśnie mogło więcej osób wejść, więc jeśli rzeczywiście zdarzyły się pojedyncze osoby, które przyszły blisko tej godziny 18, to z powodów bezpieczeństwa i możliwości pojemnościowej Hali Kultury z przykrością informowaliśmy, że nie mogą z tego powodu wejść, ale na zewnątrz Hali Kultury również był wystawiony monitor i nagłośnienie po to, że te osoby, które mogą w jakiś sposób nie zauczestniczyć w sposób bezpośredni w tym spotkaniu z panem premierem, to przynajmniej w takiej postaci, żeby mogli słyszeć i widzieć, co się dzieje na Hali Kultury.
Wrócę do reformy wymiaru sprawiedliwości, bo powiedział pan o tym, że mieszkańcy chcą, żeby to było zmienione, usprawnione, ale z drugiej strony powiedział pan, że jest ta straszna Unia na drodze i to powtarzają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Tylko teraz pytanie, przecież nastawienie Unii Europejskiej do tego wszystkiego się nie zmieni.
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, po pierwsze, my nie mówimy, że straszna Unia. My po prostu mówimy, że dzisiaj Unia Europejska czy Bruksela próbuje się upolitycznić. To jest jedna rzecz, bardzo mocno zresztą, a do tego nie ma prerogatyw, dlatego że to państwa członkowskie w swoim kraju definiują, jak ma wyglądać, czy to wymiar sprawiedliwości, czy w ogóle jak wyglądają ustawy, jaka forma jest rządzenia. Tym bardziej, że dla nas dzisiaj najważniejszym dokumentem, który stanowi o ustroju państwa, o tym, jak on ma wyglądać, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. I ta opozycja, Platforma Obywatelska i PSL, która często się na tą konstytucję powołuje, zapomina o tym, oddając de facto chęć możliwości działania Unii Europejskiej w Polsce. Więc na to mówimy, że my się nie zgadzamy. zgadzamy, dlatego że to Polacy, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ma mówić o tym, jaki chcemy mieć ustrój, jaki chcemy mieć rząd w Polsce. Przy urnach to 15 października zadecyduje się, a dzisiaj tylko i wyłącznie decyzja polityczna i działania Donalda Tuska i kolegów jego z Platformy Obywatelskiej wpływają dzisiaj na Unię Europejską, na Brukselę, na to, że te środki są blokowane. Natomiast gwarantuję panu redaktorowi, szanowni państwo, że z chwilą, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory 15 października, te środki będą musiały być uwolnione, bo już nie będą mieli paliwa. Dlaczego dawać podstawę, że te środki dzisiaj do Polski nie mogą trafić? My natomiast szukamy tych pieniędzy, niezależnie od tego pokazujemy, że jeśli dobrze się zarządza budżetem, znajduje się środki na funkcjonowanie, na rozwój poszczególnych regionów. My jako województwo podlaskie, tutaj Łomża, szczególnie z której przecież startuje, subregion łomżyński bardzo mocno korzysta. Wczoraj też koledzy i koleżanki informowali na temat przekazania ponad 103 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, więc niezależnie od politykierstwa, jakie uprawia dzisiaj Unia Europejska, rząd Prawa i Sprawiedliwości robi to, żeby regiony mogły się rozwijać, żeby
środki
samorządy
jedno,
mogły trafiać środki.
Ale pytałem też o wymiar sprawiedliwości.
No wymiar sprawiedliwości, szanowni państwo, my uważamy dalej, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, jako Prawo i Sprawiedliwość, że my Konstytucji Polskiej i założeń ustawowych nie łamiemy. Bruksela dzisiaj...
No ale jednak polski rząd się cofa.
Panie redaktorze, bo jesteśmy w Unii Europejskiej i jesteśmy w takiej sytuacji, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości wyciąga rękę tą, którą Unia Europejska czy TSUE oczekiwała, żebyśmy jakby wyciągnęli, i my to robimy. Natomiast co by Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło, rząd Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze znajdzie się za każdym razem argument ze strony TSUE czy Brukseli, powiedzenie nie o to nam chodziło, zmieńcie to jeszcze inaczej. Czyli my dzisiaj widzimy, że to jest właśnie czysta polityka, a nie chęć dojścia do jakiegoś konsensusu prawnego czy ustawowego w tym zakresie, żebyśmy mogli wprowadzić reformę, która dzisiaj w Polsce jest niezbędna. To wszyscy mieszkańcy, obywatele podnoszą i dziwię się, że Platforma Obywatelska i PSL tego nie widzi i nie słyszy. To znaczy, że nie spotykają się z mieszkańcami i nie słuchają, tylko po prostu jeżdżą na spotkania po to, żeby powiedzieć, co oni chcą wypowiedzieć, i straszą Prawem i Sprawiedliwością, nie mówią praktycznie nic o swoim programie.
Czyli rozumiem, trzecia kadencja będzie, ewentualna trzecia kadencja będzie wyglądać tak, że już tej ręki do Unii Europejskiej nie będziecie wyciągać.
Szanowni państwo, to co my cały czas podkreślamy jako Prawo i Sprawiedliwość, oczekujemy, że państwo polskie, Polacy będą traktowani podmiotowo, nie przedmiotowo. I jeśli Unia Europejska, TSUE, wszystkie inne instytucje europejskie będą chcieli rozmawiać z rządem polskim pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości, to my na taką rozmowę podmiotową zawsze jesteśmy gotowi i ta ręka jest wyciągnięta. Natomiast jeśli będzie to na zasadzie kija i marchewki, że wiecznie idźcie za nami, podążajcie, a tego konsensusu nie ma wypracowanego przez Unię Europejską i Brukselę, no to my po prostu jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy to winni naszym wyborcom i obywatelom, że jeśli mówimy im, że chcemy zreformować wymiar sprawiedliwości i sami obywatele też od nas tego oczekują, to po prostu musimy to zrobić.
Czyli jeszcze raz, bez patrzenia na Unię, zmiany w sądach w trzeciej kadencji.
Na pewno chcemy przygotować znowu konkretne założenia. To, jak Prawo i Sprawiedliwość chce to zreformować. Oczywiście skończy się to tym, że Unia Europejska, TSUE, będzie weryfikować nasze przepisy ustawowe, bo domyślam się, że opozycja tego samego dnia, jak tylko upublicznimy ustawę, którą chcemy, żeby została wdrożona, to tego samego dnia prawdopodobnie Bruksela i TSUE już będzie chciała się tym zająć, bo koledzy z opozycji będą na pewno już o to się starali. Natomiast to trudno, żebyśmy wyczekiwali i pokazywali, że jesteśmy państwem, które nie wie, czego chce. Silne państwo, podmiotowe państwo pokazuje, że wie, czego chce i do czego dąży. I my wiemy, czego chcemy i do czego dążymy, w związku z tym nie będziemy się oglądać na Brukselę, tylko przygotowujemy stosowne zapisy ustawowe i dokumenty, które chcemy wdrożyć. Jeśli później na nowo instytucje europejskie będą chciały z nami na ten temat rozmawiać, proszę bardzo.
Czy dzisiaj ma znaczenie głosowanie na konkretnego kandydata? Bo wiemy, że wszystkie decyzje tak naprawdę zapadają na samej górze. I tak się zastanawiam, bo wszelkie akty niesubordynacji zazwyczaj kończą się odsunięciem, kończą się tym, że w następnych wyborach już się nie jest na liście, na przykład poseł łomżyński Lech Kołakowski. Więc się zastanawiam, czy dzisiaj głosuje się na kandydata, czy dzisiaj głosuje się na partię?
Dzisiaj, szanowni państwo, i to też dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, dlatego że te spotkania też pokazują, że rzeczywiście obywatele, społeczeństwo nie jest świadome, że najważniejszą jest osoba, czyli kandydat. Bo, dlatego, że wiele osób myśli, że jak jest się tam, nie wiem, 10, 9, 15, 16 czy 25, no to już nie ma szansy dostać się do parlamentu polskiego. Tutaj, szanowni państwo, jest jednoznaczna informacja, że decyduje każdy głos, dlatego że każdy kandydat ma taką samą szansę i liczba głosów decyduje o tym, kto dostanie się do parlamentu polskiego, kto zostanie posłem, senatorem, czy też nie. Miejsce dzisiaj jest tylko, można powiedzieć, w jakąś tam formą szybszego odnalezienia kandydata na liście, ale nie definiuje absolutnie, że ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy. Oczywiście to, co pan redaktor tutaj próbuje też jakby nawiązać do tego, czy jednak partia jest ważniejsza, a nie osoba. My mówimy, że najważniejszy jest kandydat i dlatego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość postawiła na takie nazwiska, a nie inne. Oczywiście ja jako pełnomocnik mogę też tu powiedzieć tutaj w regionie, ale też i cała partia zawsze weryfikuje każdego z nas, czy reprezentujemy też wartości, idee partii, z której startujemy i czy działamy na rzecz tego programu, który dzisiaj wszyscy afirmujemy, pokazujemy, co chcemy zrealizować, czy czasami staje w kontrze, bo uważam, że miejsce na dyskusję Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, że ma osoby bardziej liberalne, ma bardziej centrowe, czy ma bardziej prawicowe. I zawsze w ramach merytorycznej dyskusji dla każdej takiej osoby jest miejsce.
Ostatecznie tylko po prostu... i tak trzeba mówić jednym głosem.
No nie, panie redaktorze, dlatego, że wielu z nas ma czasami odmienne zdanie i sygnalizuje, że warto by było, żeby czasem zastanowić się, czy to ma rację bytu. Ja już kiedyś też o tym mówiłem, chociażby nawet z decyzją szpitala jednoimiennego w Łomży. Ja ze swojej strony zgłosiłem takim pismem razem z wicemarszałkiem Markiem Olbrysiem pisemnie informację, czy na pewno dobrą jest decyzją, że szpital w Łomży tak został potraktowany, nie inaczej, więc to nie jest tak, że tak jak pan redaktor widzi, że nie możemy dyskutować, czy mieć odmienne zdanie od tego, co reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, tylko tak jak mówię, no musi być merytoryka, musi być poszanowanie każdego z nas i wartości, które reprezentujemy, a nie czasem zapominać, że jak się dostało z jakiejś listy, to później już partia czy program nie jest istotny, tylko osoba. Jest wszystko potrzebne.
A w przypadku tego szpitala to pan czy pan wicemarszałek Olbryś nie byliście w Sejmie wtedy, więc tutaj nie musieliście głosować.
No, panie redaktorze, szanowni państwo, ale jesteśmy politykami. Szpital wojewódzki podlega Sejmikowi Województwa Podlaskiego. Ja jestem pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości tutaj, więc jakby no, bardzo mocno mnie to też dotykało i czułem się wręcz zobowiązany, żeby o te rzeczy walczyć, sygnalizować i powiedzieć, że nie zgadzamy się z tą decyzją, więc nie trzeba być czasem w Sejmie czy w Senacie, żeby pokazać, że się o coś walczy dla mieszkańców, dla Łomży, dla subregionu łomżyńskiego, a uważam, że dzisiaj jest moment i czas, kiedy Łomża w końcu musi mieć swojego dobrego reprezentanta w Sejmie i ja ze swojej strony robię właśnie wszystko po to, żeby mieszkańcy Łomży, subregionu łomżyńskiego mogli mieć.
Jest poseł łomżyński.
No już jest koniec kadencji, to już no, jeśli pan chce mówić o kadencji, która minęła, to pytanie dzisiaj każdy z mieszkańców, każdy z wyborców musi sobie odpowiedzieć, czy miał reprezentanta takiego, jakiego by chciał mieć, który reprezentował interesy, który walczył o sprawy łomżyńskie, subregionu łomżyńskiego, ja tylko w tym zakresie mówię, bo dzisiaj jest czas refleksji, są ostatnie dni, kiedy wyborcy podejmują taką decyzję, czy w końcu mają takiego swojego reprezentanta, czy nie, bo 8 lat minęło, każdy może zmienić pogląd, może zmienić podejście. Ktoś mógł już się jakby inaczej nastawić, że czegoś innego oczekuje i w tym kontekście to mówię, że dzisiaj jest czas na to, żeby zastanowił się każdy wyborca, każdy mieszkaniec Łomży, subregionu łomżyńskiego, ostatecznie na kogo chce oddać głos.
A pan miał takiego swojego przedstawiciela właśnie w Sejmie z Łomży? Jako mieszkańca Łomży.
No, do tej pory jedynym reprezentantem, czy reprezentantami Łomży, czy subregionu łomżyńskiego był Lech Antoni Kołakowski i Bernadetta Krynicka, więc to było dwóch naszych posłów, którzy reprezentowali ziemię łomżyńską. Ich jakby bycie w Sejmie funkcjonowało, było. Oni starali się też o sprawy łomżyńskie subregionu, natomiast dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innej rzeczywistości i jakby ten etap, że byli posłami, jest dzisiaj zamknięty, bo ja też jakby zwracam często na to uwagę i sam sobie, ale też i moim kolegom, koleżankom, wyborcom, że na stanowiskach się bywa. Więc trzeba nie zapominać o tym, że człowiekiem pozostaje się zawsze, na stanowiskach się bywa, więc dlatego pod tym kątem mówię, żeby nie zapominać, że wyborca, mieszkańcy są najważniejsi, a tylko to, że piastujemy czasami różne stanowiska, mają pomóc w realizacji niektórych działań, założeń na rzecz mieszkańców.
Czyli podsumowując, pan uważa, że im więcej posłów z Łomży, tym lepsza sytuacja Łomży.
No oczywiście, że tak. No to jest jak wszędzie, tak jak w sejmiku województwa podlaskiego również mamy, bo jest Marek Olbryś i jestem ja, tak? Więc ten subregion łomżyński, Łomża ma dzisiaj mocny sygnał w sejmiku województwa i jest łatwiej walczyć o ośrodki, o działania, o inwestycje, o zwracanie uwagi, że ten region również musi się rozwijać, więc uważam, że to samo będzie i w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, tak? Jeśli jest więcej kandydatów z regionu, czy z województwa podlaskiego, bo to trzeba też powiedzieć, że my w ogóle będziemy działać później też jako całe województwo podlaskie, jako posłowie w kolejnej kadencji, więc jest też wiele spraw istotnych i ważnych w ogóle dla województwa podlaskiego, bo te inwestycje, które dzisiaj dzieje się w Łomży, czyli Centralny Port Komunikacyjny, w piątek być może będzie już otwarcie odcinka drogi Via Baltiki na odcinku Śniadowo Ostrów Mazowiecka, więc to są również inwestycje, działania, które mają oddziaływanie na całe województwo, więc będą też takie sytuacje, że będzie trzeba rozmawiać z posłami z Suwałk, z Białegostoku, z Wysokiego Mazowieckiego, z Augustowa, ale oczywiście nie zapominamy, skąd się pochodzi. Ja pochodzę z Łomży, Łomża w sercu, więc zawsze ta Łomża będzie dla mnie najważniejsza.
No właśnie, ostatni raz jak rozmawialiśmy, to mówił pan o swoich pomysłach na Łomżę, a co do tej pory zrobił pan dla Łomży?
No panie redaktorze, szanowni państwo, jako sejmik województwa podlaskiego udało się zrobić bardzo dużo dla subregionu łomżyńskiego i dla miasta Łomża, bo tak jak wszyscy państwo widzicie, środki związane z inwestycjami związanymi chociażby ze Starówką, to są środki dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Środki, jeśli chodzi o refinansowanie budowy dworca w Łomży, to również są środki refinansowane z sejmiku województwa podlaskiego. Mówimy o utworzeniu przedszkola w Łomży, ale mówimy przede wszystkim o funduszach z rządu Prawa i Sprawiedliwości, które dzisiaj trafiały do Łomży chociażby na dokończenie bulwarów łomżyńskich. Mówimy o remoncie dróg na terenie miasta. Ja jako radny sejmiku, jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości rozmawiam z ministerstwami, rozmawiam z ministrami, rozmawiam z politykami, z posłami, żeby te środki właśnie mogły trafiać do Łomży, więc między innymi właśnie ta dobra relacja i kontakty z ministrem Sasinem, z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z ministrem Adamczykiem, z ministrem rolnictwa. To powoduje dzisiaj, że do Łomży, do subregionu łomżyńskiego trafiają właśnie te środki celowe, bo jest dobra komunikacja, jest dobra współpraca, a wiadomo, że jeśli chce się zawalczyć o środki, to trzeba być w Warszawie, nie w Łomży, tylko trzeba jeździć do ministerstw, trzeba rozmawiać z posłami, z politykami, bo tam załatwia się te sprawy, chociażby też wsparcie pana, bardzo duże wsparcie pana premiera Glińskiego, jeśli chodzi o przecież o wybudowanie hali kultury, o filharmonię, to są te działania, które dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma prawo się chwalić i szczycić tym, że Łomża rozwija się, ma dużo szansy i potencjał na dalszy rozwój, tylko potrzeba postawić na dobrych ludzi, na sprawdzonych ludzi, na ludzi, którzy wiedzą, co chcą zrealizować dla Łomży i dla subregionu łomżyńskiego.
Wybory już niedługo. Robiliście już takie symulacje, ile mniej więcej posłów będziecie mieli z województwa podlaskiego?
No, panie redaktorze, ja nieodzownie od samego początku kampanii mówię, że 8 to jest minimum, walczymy plus 1, czyli plus 9 mandat. Uważam, że robimy dobrą kampanię, mocną kampanię jako Prawo i Sprawiedliwość, to w województwie podlaskim wszyscy państwo możecie zauważyć, że jesteśmy...
No, może za dużo tych banerów.
No, panie redaktorze, no, święto demokracji. My robimy to zgodnie z prawem, z literą prawa. Oczywiście, jak zdarzają się jakieś incydenty, ja nie twierdzę, że takich incydentalnych sytuacji nie ma. Mogę w imieniu swoich koleżanek, kolegów przeprosić, ale to jest w ferworze walki i kampanii. Czasem zdarza się, że jakieś incydenty mają miejsce, ale nikt nie robi to jakoś celowo, żeby kogoś denerwować, czy jakoś powodować, żeby ludzie czuli się sfrustrowani. Natomiast cieszę się, że dzisiaj wszyscy moi koledzy i koleżanki robią tak mocną kampanię, bo to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo mocno zdeterminowane do tego, żeby województwo podlaskie miało swój mocny głos w przyszłym parlamencie Polski.
8-9 mandatów, w tym pana?
No oczywiście, że na to walczę i liczę, że mieszkańcy Łomży, subregionu łomżyńskiego na tyle mnie poznali i znają, że będą chcieli znaleźć na liście Prawa i Sprawiedliwości numer 16, pod którym jestem i żeby mogli oddać głos, bo to na pewno nie będzie stracony głos, a gwarantuję państwu, że wiele rzeczy dla Łomży, dla subregionu łomżyńskiego jest dużo do zrobienia, tym bardziej, że wczoraj byłem też na takiej debacie, właśnie gdzie były jedynki z wszystkich partii politycznych w Białymstoku. W imieniu pana ministra Sasina ja reprezentowałem Prawo i Sprawiedliwość i powiem, panie redaktorze, szanowni państwo, że naprawdę jesteśmy partią jedną z nielicznych, która konkretnie wie, co chce i jest w stanie powiedzieć, że co powiedziało, to wykonało. Większość moich kolegów z opozycji niestety to są dalej ogólniki, jakieś słowa domniemywania, że może by chcieli coś zrobić, ale jednocześnie też nie liczą, nie pokazują, ile to będzie kosztowało. No Prawo i Sprawiedliwość różni się tym, że za każdym razem, jak o czymś mówi, to po pierwsze mówi, że nas na to stać. Jeśli mówimy, to to robimy.
Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i kandydat PiSu do Sejmu, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę. Zachęcam do głosowania na listę Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. I oczywiście nie zapominajcie również o odebraniu głosów z kart referendalnych, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Wszystkiego dobrego.